sposób wystąpienia prezydenta USA podczas forum w Davos.
Amerykański przywódca krytykował Europę i NATO oraz zaapelował o natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji, by omówić przejęcie Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Zastrzegł jednak, że nie ma zamiaru używać siły.
To już coś. Przemówienie Donalda Trumpa przejdzie do historii, tak uważa gość Dominiki Wielowiejskiej.
Prezydent Stanów Zjednoczonych zabiera głos w taki sposób i mówi takie rzeczy, pokazuje politykę amerykańską w zupełnie nowym świetle. To jest, znaczy, tego czegoś nie było.
Jaka jest istota tego przemówienia?
Uważam, próba ustalenia nowego porządku świata w nowy sposób z dominacją polityki amerykańskiej i z wpływem na całą polityczną rzeczywistość. No tego nigdy nie było. To nie jest wystąpienie prezydenta największego kraju, znaczy mocarstwa światowego, który jest gwarantem pokoju światowego. To nie było przemówienie, które gwarantuje nowy porządek świata, który jest usytuowany czy zbudowany na porozumieniu, wolności i gwarancjach bezpieczeństwa. To jest żądanie...
Tylko na przemocy.
Tak, na żądaniu, na odbieraniu suwerenności, na ograniczaniu wolności, na narzucaniu woli przez silnych słabych. No czegoś takiego nie było. Ja nie pamiętam takiego wystąpienia ze strony prezydenta amerykańskiego, żadnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, nigdy w historii. Dlatego mówię, że to jest historyczne, że polityka amerykańska jest w nowym miejscu, jest artykułowana w zupełnie nowy sposób.
No ale był dr Jekyll, potem pojawił się Mr. Hyde, bo jeśli chodzi o Grenlandię, Trump też złagodził ton, już nie chce nakładać ceł, mówi o wypracowanych ramach umowy, a nieoficjalne informacje są takie, że wedle tych ram Stany Zjednoczone mogłyby rozbudować obecność wojskową na Grenlandii, a bazy miałyby status podobny do baz brytyjskich na Cyprze, które uważane są za terytorium brytyjskie. Czy to znaczy, że możemy odetchnąć z ulgą? To pytanie zadam dziś w TOK 360.
Kobiety w zaawansowanej fazie porodu będą mogły rodzić także w szpitalach, które nie mają tradycyjnych porodówek, pod opieką dyżurującej położnej i przy odpowiednim wyposażeniu.
To nowe regulacje wdrażane przez Ministerstwo Zdrowia mają wejść w życie w ciągu kilku dni, a więcej o tym opowie reporter TOK FM Szymon Kępka.
Zmiany przepisów dotyczą placówek oddalonych o ponad 25 km od najbliższej porodówki. Szpital musi mieć odpowiedni sprzęt, zapewnić transport do placówki z pełnym oddziałem, a poród przyjmie położna, jeśli przewóz nie będzie możliwy. W szpitalach, w których zlikwidowano oddziały położnicze, powstaną interwencyjne punkty położnicze, czyli tak zwane pokoje narodzin, tłumaczył w TOK FM Tomasz Maciejewski, wiceminister zdrowia.
Polki nie będą rodzić na SOR-ach i trzeba też pamiętać, że w obrębie izb przyjęć szpitali powiatowych, które mają oddziały położnicze, zawsze był pokój przyjęć pacjentek ciężarnych. On był gdzieś w obrębie oczywiście części tej zewnętrznej, nazwijmy, szpitala.
Czyli izba przyjęć albo SOR.
Tak jest, ale to nie jest SOR, tak? To nigdy nie był SOR, to był kompletnie oddzielne pomieszczenia. Tak naprawdę, zgodnie z rozporządzeniem, w oddziałach, które zamykają część położniczą, zostaje sala porodowa, które jedną z tych sal można wykorzystać jako pokój narodzin w przypadkach, no, trudnych.
Anna Janik, wiceprezeska Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, tłumaczyła w TOK FM, że kluczowe w nowych regulacjach są komfort i bezpieczeństwo rodzących pacjentek.
To musi być zapewniona całkowita taka intymność dla pacjentki. To nie może być tak, że pacjentkę będzie widział albo pacjentka będzie widziała osoby, które są przywożone z wypadków, no bo tak sobie wyobrażamy SOR. Natomiast to musi być taka w intymnym miejscu z takim poszanowaniem godności tej pacjentki. To nie może być w tym takim zawirowaniu, zamieszaniu, który wiemy, że na SOR-ach to tak wygląda, czy na izbach przyjęć troszeczkę mniej. Natomiast musi być to, jeżeli już została taka decyzja podjęta, musi być takie pełne bezpieczeństwo dla pacjentki.
Regulacje dotyczące nowej opieki okołoporodowej wejdą w życie 31 stycznia. Szymon Kępka, TOK FM.
W Dzienniku Ustaw opublikowane jest już zmienione rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. To odpowiedź resortu na zamykanie porodówek.
No to jeszcze rzeczywistość. Ta rzeczywistość czasem pokazuje coś innego niż intencje resortu zdrowia, bo pierwszy poród w tym roku w Leżajsku na Podkarpaciu odbył się właśnie na SOR-ze. Stało się to już po zamknięciu tamtejszej porodówki. Jak tłumaczy w rozmowie z reporterem TOK FM dyrektor szpitala w Leżajsku, Jerzy Lama, był to efekt błędu dyspozytora pogotowia.
Zamiast do szpitala w Łańcucie czy w Rzeszowie, to zadysponował dyspozytor karetkę, żeby przywiozła do nas, mimo tego, że mają wiedzę, że oddział jest niefunkcjonujący.
Mówił dyrektor szpitala w Leżajsku Jerzy Jama. Po porodzie kobieta i noworodek zostali przewiezieni do szpitala w Rzeszowie.
I na ten temat też dziś w TOK 360.
To radykalny krok w zakresie ograniczenia świadczeń dla uchodźców ukraińskich. Tak o projekcie ustawy wygaszającej specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
Projekt przepisów, które mają zastąpić rozwiązania obejmujące wyłącznie Ukraińców takimi, które prawnie zrównywałyby ich z innymi cudzoziemcami, właśnie przyjęli posłowie z Sejmowej Komisji Administracji.
Ci z Prawa i Sprawiedliwości podczas jej prac zarzucali rządzącym populizm. O czym więcej? Tomasz Węskę.
Posłowie PiSu Jarosław Zieliński i Paweł Hreniak przekonują, że tytuł ustawy, która mówi o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy Ukraińcom, jest mylący, bo rozwiązania pomocowe zostaną zaszyte w innych ustawach. Stąd zarzut, że rząd działa pod antyukraiński elektorat.
Pod sondaże, pod opinię publiczną, podkreślam, ten tytuł jest nieadekwatny zupełnie do treści, albo inaczej, treść jest nieadekwatna do tytułu.
Ile budżet państwa zaoszczędzi na tej ustawie w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej?
Pomoc jest ograniczona, bo tak duża nie jest już konieczna, przekonywał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
Robimy radykalny krok w zakresie ograniczenia tych świadczeń. Z uwagi też na to, że mamy do czynienia z dużą aktywnością zawodową uchodźców ukraińskich.
Według wyliczeń wiceszefa MSWiA koszt świadczeń i pomocy, która będzie udzielana po przyjęciu nowych przepisów, będzie ponad dwukrotnie niższy niż w zeszłym roku. Tomasz Węskę, TOK FM.
Sejm rozpoczyna pracę nad projektami ustaw ograniczającymi sprzedaż i reklamę alkoholu. Projekty w tej sprawie przygotowały Lewica i Polska 2050.
Zakładają one między innymi ogólnokrajowy zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw oraz w sklepach w godzinach nocnych.
Czy jest szansa na to, by większość posłów te przepisy poparła? To pytanie do Macieja Kluczki, który jest w sejmowym studiu TOK FM.
Szansa jest, ale wykuwanie porozumienia w tej sprawie na pewno nie będzie łatwe i zajmie trochę czasu. Jest bowiem spora część posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy krajowego, takiego ogólnokrajowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu nie chcą. Chcą, by o tym decydowały samorządy. Zdaję sobie sprawę z tej sytuacji senator Lewicy i były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.
Którzy są przeciwni temu projektowi, jest ich bardzo dużo. My to bardzo dobrze wiemy, zdajemy sobie sprawę. Natomiast jednak, jeżeli będzie jutro głosowanie nad tym, co zrobić z tym projektem, wyobraża sobie pan, że Sejm zagłosuje przeciw temu projektowi, wyrzuci go do kosza. Jaki będzie odbiór społeczny tej sytuacji? Jakie będzie rozumienie?
A poparcie społeczne, trzeba podkreślić, pokazują to badania, dla tych zmian jest wysokie. Także wśród młodych Polek i Polaków. Świadomość na temat alkoholu jest coraz większa, podkreśla psychiatrka, psychoterapeutka Maja Herman, która dodaje, że ludzie zdają sobie sprawę ze złych skutków picia alkoholu, szczególnie tych zdrowotnych, ale i społecznych.
Jak dyskutuję w internecie na temat alkoholu, pierwsze co słyszę, to słyszę, trzeba po prostu pić z głową. I jeżeli pijesz z głową i pijesz rozsądnie, to nic ci się nie stanie. Po pierwsze chciałam powiedzieć, że WHO zmieniło swoje wytyczne. Od 2023 roku nie istnieje zdrowa dawka alkoholu. Czyli każda dawka alkoholu, którą przyjmujemy, jest potencjalnie szkodliwa dla naszego organizmu.
Maciej Kluczka wciąż z nami. Maciek, czy jeśli cała koalicja rządząca nie poprze tych zmian, to czy Lewica i Polska 2050 mogą zwrócić się w drugą stronę, w stronę opozycji?
Mogą, bo częściowe poparcie ze strony opozycji może mieć miejsce. Poparcie właśnie dla tych zmian może przebiegać w poprzek podziałów partyjnych, bo na przykład posłowie klubu PiSu, niektórzy nie mówią ustawie stanowczego nie, co innego Konfederacja. Proszę posłuchać wypowiedzi Janusza Cieszyńskiego z PiSu, to też były wiceminister zdrowia oraz Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
Ja zapoznałem się z obydwoma projektami, Polski 2050 i Lewicy. Myślę, że powinniśmy wypracować jeden wspólny projekt i wtedy jest szansa, żeby takie rozwiązanie poprzeć.
Generalnie, panie marszałku, w sprawie ograniczenia sprzedaży nocnej alkoholu może być szansa, żeby Konfederacja zagłosowała za?
Nie wydaje mi się, ale musiałbym zobaczyć projekt, o którym rozmawiamy.
A ja dodam jeszcze tylko, że chodzi nie tylko o ograniczenie sprzedaży, ale też reklamy alkoholu. Zakazana miałaby być tak zwana agresywna reklama alkoholu, na przykład tego typu, gdy słyszymy kup 12 butelek, na przykład piwa, a dostaniesz 12 gratis.
To nie agresywne, to jest bezczelne. Maciek Kluczka, dzięki wielkie.
Siarczysty mróz mamy w Polsce od kilkunastu dni. Z kolei kraje południowej Europy zmagają się z ulewami i huraganem.
Żywioł spustoszył nadmorskie miasteczka włoskiej Sycylii, Sardynii i Kalabrii. Widziałem nagrania przerażające. Bardzo trudna sytuacja panuje teraz w Grecji, gdzie według lokalnych służb nawałnice zabiły co najmniej dwie osoby.
Doniesienia z południa kontynentu śledzi reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
W tym momencie z najtrudniejszą sytuacją mierzą się mieszkańcy wschodniej Grecji. Jak relacjonują miejscowe media, służby cały czas otrzymują setki zgłoszeń z prośbami o pomoc przy wypompowywaniu wody czy usuwaniu połączeń. połamanych drzew. Według meteorologów zaledwie w ciągu doby spadło tam tyle deszczu, ile średnio w pół roku. Niektóre ulice, nawet w stołecznych Atenach, zamieniły się w rwące potoki. Woda zalała dziesiątki samochodów. Podobne sceny mają za sobą mieszkańcy Hiszpanii i przede wszystkim południowych Włoch. Żywioł w wielu miejscach wyrządził prawdziwe spustoszenie. Teraz trwa wielkie porządkowanie i szacowanie strat. Sztorm z wysokimi falami wdzierał się do przybrzeżnych miasteczek. Woda zalewała budynki i niszczyła całe odcinki dróg. Władze sycylijskich kurortów apelują teraz o natychmiastowe wprowadzenie stanu wyjątkowego, by jak najszybciej poradzić sobie ze zniszczeniami. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Parlament Europejski odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej. Wniosek złożyła frakcja Patrioci dla Europy po decyzjach dotyczących umowy Unia Europejska-Mercosur. Umowy, którą przypomnę, zgodnie z wczorajszą decyzją Parlamentu Europejskiego, będzie musiał zająć się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
To teraz jeszcze trochę sportu. Iga Świątek jest w trzeciej rundzie Australian Open.
Wygrała z Czeszką Marii Buszkową 6-2, 6-3. W sobotę wiceliderka światowego rankingu tenisistek zmierzy się z rozstawioną z numerem 31 Rosjanką Anną Kalińską.
Z Melbourne żegna się natomiast Hubert Hurkacz, który w drugiej rundzie przegrał z amerykańskim tenisistą Nathanem Quinnem 4-6, 6-7, 1-6.
Byłem od początku trochę spięty, miałem problemy z serwisem, musiałem zmienić wyrzut, bo z jednej strony idealnie oślepiało mnie słońce, straciłem rytm i później nie mogłem go odzyskać, tak tłumaczy porażkę polski tenisista.
To mogą być wyjątkowe igrzyska olimpijskie.
Za nieco ponad dwa tygodnie w Mediolanie sportowcy z 92 krajów rozpoczną zmagania w 16 dyscyplinach. 25. zimowe igrzyska będą odbywały się w cieniu wojen i politycznych konfliktów, mówił w TOK FM socjolog z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie profesor Michał Lenartowicz.
Czasy są takie, że ta scena z obszarem za kurtynami się jakoś bardzo często miesza i być może to będzie pierwsze takie wydarzenie sportowe, na którym z jakiegoś powodu te kuluary zdominują to, co normalnie widownia obserwuje.
Podczas zimowych igrzysk olimpijskich sportowcy będą rywalizować m.in. w skokach narciarskich, narciarstwie alpejskim i łyżwiarstwie szybkim. Impreza zaczyna się 6 lutego, potrwa 17 dni, a my już teraz zapraszamy do słuchania relacji specjalnego wysłannika TOK FM do Cortiny, Przemysława Pozowskiego.
To jest TOK 360. Tamara Pawlik-Lipska, dzięki wielkie. Informacje TOK FM już za moment po informacjach o Radzie Pokoju. Mamy już, albo mają, Radę Pokoju.
Autopromocja.
Co jedzą ludzie, którzy mogą pozwolić sobie na spełnianie każdej zachcianki? Jak gotuje się dla kogoś, kto słynie z bezwzględności? Co jadał Fidel Castro, Saddam Hussein i Kim Jong-il? W najbliższej otwartej kuchni zajrzymy do kuchni na co dzień zamkniętych, czyli do kuchni dyktatorów. Moim gościem będzie autor reportażu Kucharze dyktatorów Witold Szabłowski. Zapraszam w sobotę od 10. Paulina Nawrocka.
Autopromocja.
Reklama.
Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
Mamy to od Lenia, tanie, tanie.
A teraz w Lewiatanie mamy papier toaletowy Puella, 10 rolek, tylko 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
Doskonale, kupujemy!
Sposób na twój dobry dzień?
Mamy to w Lewiatanie!
Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mhm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
O.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Ale duża.
O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
To co?
To do Media Expert.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Samsung, trzecia szuflada na sztućce, automatycznie otwierane drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
Praktycznie najlepsze oferty na nowe drzwi wewnętrzne? Wiadomo, w Castoramie. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne i ościeżnice. Akcja trwa do 26 stycznia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Proszę Państwa, oto on, bohater tego sezonu. Sambucol! Sambucol ma niezwykłą moc. Moc wsparcia odporności dzięki wyjątkowej odmianie owoców czarnego bzu. A jego skuteczność jest potwierdzona w badaniach naukowych i sprawdzona przez rodziny na całym świecie. Spróbuj i ty. Sambucol. Bohater numer jeden na wsparcie odporności wśród suplementów diety w płynie.
Adamet. Dla rodziny.
Recykling odpadów się opłaca. Opłaca się środowisku i gospodarce. Segreguj z głową i dowiedz się więcej z podcastu Recykling bez tajemnic, stworzonego przez organizację odzysku Asekol.pl w ramach publicznych kampanii edukacyjnych.
Tak brzmi świeżość i aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 za opakowanie. I pomelo żółte luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Rabaty na tysiące produktów premium na Modivo. Ekstra 20% za wydane minimum 449 zł. Modna odzież, obuwie i dodatki od topowych marek. Guess, Polo, Ralph Lauren, Tommy Jeans. Skorzystaj z promocji na stronie modivo.pl i w aplikacji do 27 stycznia.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Bank, który udzielił kredytu we frankach, ma prawo wezwać do zwrotu na wszelki wypadek, tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Odpowiedział na pytania skierowane przez warszawski sąd rozpatrujący sprawę o unieważnienie umowy kredytu frankowego. W ocenie Trybunału bank mógł podnieść zarzut ewentualne potrącenia wierzytelności o zwrot kapitału kredytu z wierzytelnością konsumenta. Liczba ofiar pożaru w centrum handlowym w pakistańskim Karachi wzrosła do co najmniej 60, przekazał Dawn. Dziennik ujawnił, że na pogorzelisku odkryto szczątki 30 osób, które zamknęły się w jednym ze sklepów. Poszukiwania na miejscu tragedii są kontynuowane. Pożar wybuchł w sobotę w kompleksie handlowym. Ostateczna liczba ofiar będzie wymagała przeprowadzenia analiz DNA. Nałogowe oglądanie seriali wiąże się z samotnością, uznali naukowcy. Samo spędzanie wielu godzin przed ekranem nie musi jednak oznaczać takiego problemu. Badacze wysnuli teorię, że osoby uzależnione od maratonów serialowych mają specyficzne nastawienie i motywacje, które odróżniają je od osób oglądających dużo telewizji, ale bez znamion uzależnienia.
Dwunasta 21, Adam Ozga gościnią TOK 360 jest Marta Prochwicz-Jazowska, zastępczyni dyrektora w warszawskim biurze European Council of on Foreign Relations. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rada Pokoju Donalda Trumpa powołana. Na miejscu był m.in. prezydent Karol Nawrocki, nawet brawa dostał. Uczestnicy zostali zachęceni przez Donalda Trumpa do tego, żeby docenić polskiego prezydenta, ale nie podpisał protokołu przystąpienia do Rady, nie składał żadnych formalnych deklaracji. Udało się wybrnąć z tej trudnej sytuacji, w jakiej postawili nas tym zaproszeniem Amerykanie, wysłanym też między innymi do Władimira Putina?
Póki co wygląda na to, że tak, więc można rzeczywiście odetchnąć z ulgą, że Karol Nawrocki podjął taką, a nie inną decyzję. I zaraz może powiem dlaczego, ale jeszcze zaznaczyłabym, że możliwe, że to wszystko nie jest już tak całkowicie zamknięte. Nie wykluczam, patrząc na to, w jaki sposób Donald Trump się zachowuje od roku, nie jest wykluczone, że jeszcze ten temat może powrócić. A problemem z przystąpieniem do takiej rady, problemy są olbrzymie. Numer jeden, wszyscy się jakoś skupiają na fakcie, że to byłaby alternatywa do Rady Bezpieczeństwa ONZ, to jest dobrym argumentem i Putin oczywiście jest zaproszony, to są gigantyczne problemy, ale są jeszcze większe problemy, które są zapisane w mandacie, w statucie tej rady. Po pierwsze, jej zakres kompetencji wykracza daleko poza Gazę. Wszystkim się wydaje, że to będzie dotyczyło tylko i wyłącznie wdrażania tego 20-punktowego planu pokoju w Gazie, ale nie, w tym statucie nie ma w ogóle mowy o Gazie, więc mandat będzie obejmował potencjalnie wszystko, na co Trump w danej chwili będzie chciał wpływać. Czy to na przykład interwencja zbrojna na Kubie, o której mówi, czy Kolumbia, czy Meksyk, czy Grenlandia. I tutaj naprawdę nie zmyślam, bo te wszystkie państwa zostały wymienione, a jak widzimy, Donald Trump nie ma żadnych skrupułów co do interwencji zbrojnej.
Czyli groźba jest taka, że będąc w takim gremium będziemy legitymizować wszystko, co zrobi prezydent USA.
Tak, i niestety nie mamy możliwości sprzeciwu, ponieważ znowu statut, odwołując się do tego statutu, wymaga tylko 51% głosów do podjęcia rezolucji i zatwierdzenie przez prezydenta Donalda Trumpa. Więc nie mamy jak się sprzeciwić. 51% to jest naprawdę bardzo mało i patrząc na to, kto się tam zgłosił, to prawdopodobnie będzie te 51% i my będziemy w ten sposób legitymizować agresywną politykę zagraniczną Trumpa. A co jeśli wpadnie na pomysł, żeby użyć tej Rady Pokoju do przeprowadzenia jako legitymizację, do przeprowadzenia jakiegoś ataku na Grenlandię, a nawet coś w Ukrainie, jakieś działania.
Ta Rada Pokoju wyraźnie też odwołuje się do tej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Chociażby taki symboliczny wątek, ja spojrzałem na grafiki, które były w tle uczestników tego spotkania i na tych grafikach była nawet nie zachodnia półkula, tam była Ameryka Północna, kawalątek Ameryki Południowej, i Grenlandia się nie załapała, czyli to skupienie na zachodzie i też w przemówieniu Trumpa było no, dużo o Trumpie, jak to u niego. Ale tych 35 krajów, które przyjęło zaproszenia, tam Viktor Orban jest między innymi wśród tych, którzy się podpisali, to oni nie biorą pod uwagę tego, o czym pani mówi, czy innymi interesami się kierują?
No, wydaje mi się, że to są kraje, które idą z duchem czasu i kraje, które będą wspierać Donalda Trumpa w doprowadzeniu do rozpadu porządku świata, który funkcjonował według zasad prawa międzynarodowego i organizacji takich jak ONZ.
Ale to oni wtedy trochę się podporządkowują temu nowemu światowi, no bo to Trump będzie na czele.
Tak, oczywiście. Patrząc na ten mandat, rzeczywiście tak może być. Możliwe, że jeszcze nie wczytali się w dokładny mandat i jak to będzie wyglądać, bo rzeczywiście to będzie po prostu taka jakby firma amerykańska zarządzana przez Donalda Trumpa, bo tam będą gigantyczne też fundusze, do których co do przejrzystości wydawania tych funduszy też jest gigantyczna obawa, że to nie będzie przejrzyste. Ale myślę, że powodem, na którego państwo się zapisują, jest ich, patrzą tak samo na świat jak Donald Trump. Na zasadzie dzielenia stref wpływu na różne państwa. To są kraje trzeciego świata, globalnego południa, które chciałyby w większym stopniu uczestniczyć w współdecydowaniu o podziale świata i o relacjach międzynarodowych. Więc to jak najbardziej się wpisuje w ich wizję świata. My natomiast, Europa i Polska, chciałaby zachować pewien porządek, tak jak istniał wcześniej, przed Donaldem Trumpem. Oczywiście to jest również niemożliwe i tutaj przesłuchałabym z uwagą, polecam wszystkim, jeśli tego jeszcze nie zrobili, przesłuchanie przemowy premiera Carneya z Kanady,
który przedstawia...
Tak, który przedstawia jeszcze alternatywny porządek świata, który na nowo musimy spróbować odbudować, w którym istnieją jeszcze pozostałości tych organizacji międzynarodowych, które były ustanowione jak ONZ po II wojnie światowej, ale w których również łączymy się na tyle, jesteśmy na tyle otwarci, że budujemy ten porządek świata również z krajami globalnego południa. I tutaj konieczne są partnerstwa partnerstwa z tymi krajami i polskie, oczywiście to powinny być, ale również takie jak umowa Mercosur Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską, w ramach której Europa staje się również geopolitycznym graczem, który może zawierać tego typu umowy i ma nie tylko korzyści gospodarcze, ale również właśnie polityczne.
Zamierzałem pytać o to, czy skład tej rady jest sukcesem, czy porażką Trumpa, ale teraz sobie myślę, że to nie jest najwłaściwiej postawione pytanie, bo jeśli wziąć pod uwagę ten kontekst, o którym pani w tej chwili wspomniała, to może ta Europa, która nie może znaleźć się w jednym gronie z Putinem i musi brać pod uwagę to wszystko, o czym rozmawiamy, może ta Europa, która nie przystąpi, była właściwie wkalkulowana w to amerykańskie myślenie.
Wydaje mi się, że jednak Donald Trump liczył na to, że będzie w stanie przekonać Europejczyków do przystąpienia i chciałby sobie właśnie w taki sposób poukładać. Liczył również na to, że zostanie mu przekazana Grenlandia za dotychczasową pomoc, które Stany Zjednoczone niosły względem Europy, więc w taki sposób on postrzega świat. Więc nie, myślę, że nie kalkulował z tym, że Europa mu się oprze. Póki co rzeczywiście dał temu spokój i nie widać jakiejś bezpośredniej reakcji, tak jak to na początku, kiedy prezydent Francji powiedział nie i zostały werbalnie oczywiście nałożone cła, ale mamy chyba do czynienia teraz z takim momentem, w którym ze względu na chęci Trumpa do przejęcia Grenlandii usłyszał od Amerykanów wielki sprzeciw. I oczywiście to jest bezpośrednio jakby dotyczy przejęcia siłowego czy w ogóle posiadania Grenlandii. Amerykanie są po prostu przeciwni, 92% według sondaży, ale to może również osłabiać jego ego względem tych innych właśnie działań w polityce zagranicznej, takie jak Rada Pokoju. Jeśli chodzi o Grenlandię, to tutaj również rynki pokazały mu jednak, że to nie jest dobry pomysł, więc możliwe, że on w ogóle jest w tej chwili taki trochę osłabiony, ale to bardzo szybko może się zmienić i może znowu nalegać, żeby państwa włączyły się do tej Rady Pokoju po pierwsze, a po drugie może jednak nie udać się ten pomysł, to rozwiązanie, które zostało znalezione wokół Grenlandii.
Grenlandia, stan na godzinę 12:30 w czwartek, to jest, że nie będziemy wprowadzać ceł, mamy jakieś ramy przyszłego porozumienia, mowa jest o tym, że może to będą bazy wojskowe z takim zwierzchnictwem Amerykanów jak Brytyjczyków nad bazami na Cyprze. Do tego tematu wrócę w TOK 360 po godzinie 13. Marta Prochwicz-Jazowska, zastępczyni dyrektora w warszawskim biurze European Council on Foreign Relations, była gościnią TOK 360, 12:30, no tak, wspomniałem już, w pół do pierwszej. A gościnią TOK 360 jest Oliwia Gęsiarz, absolwentka położnictwa, publicystka związana z OKO.press. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W Leżajsku na Podkarpaciu pierwszy poród w tym roku odbył się na SOR-ze. Stało się to już po zamknięciu tamtejszej porodówki. Dyrektor szpitala Jerzy Jama tłumaczy w rozmowie z reporterem TOK FM Marcinem Starcem, że był to efekt błędu dyspozytora pogotowia, że ta kobieta trafiła właśnie do Leżajska. Jest już rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia, które wejdzie w życie z końcem miesiąca. Wynika z niego, że porody będą mogły odbywać się pod opieką położnej w szpitalach bez porodówek, które są oddalone ponad 25 kilometrów od najbliższego szpitala z oddziałem położniczo-ginekologicznym. Polki nie mają rodzić na SOR-ach. Każda ciężarna ma urodzić w szpitalu, w którym jest oddział położniczy, nie na SOR-ze, zapewnia wiceminister zdrowia. A gdyby co, to też ma nie być to na samym SOR-ze, tylko w takim pokoju narodzin, gdzie ma być dyżur położnej. Ja jestem bardzo ciekaw, jak pani patrzy na tę całą dyskusję dotyczącą porodów na SOR-ze.
Tak jak pan wspomniał na samym początku, tutaj niezwykle istotne jest to, żeby nie powtarzać fałszywej narracji o porodach na SOR-ach, bo to nie mają być porody na szpitalnych korytarzach między osobą w ciągu alkoholowym a krzyczącym z bólu nastolatkiem, który ma złamaną w sposób otwarty nogę. I ja oczywiście domyślam się, że to jest bardzo wygodna, klikalna narracja, natomiast ona jest nieprawdziwa.
Przy SOR-ze, może to by było bardziej właściwe określenie. Mhm.
Może nieco lepiej, natomiast też nie idealnie, bo SOR kojarzy się Polkom, tak. Polakom w taki sposób, w jaki się kojarzy. Rzeczywiście rodzącym mają być zapewnione pokoje narodzin, o czym opowiadała zresztą w moim tekście na OKO.press położna Kamila Ciastek-Majtyka, która regularnie angażuje się w pracę nad poprawą opieki okołoporodowej. I tutaj warto podkreślić, że w zdecydowanej większości przypadków poród trwa kilka, niejednokrotnie kilkanaście godzin. Rozwiązanie, które wejdzie w życie, ma być wykorzystywane w tej naprawdę niewielkiej liczbie przypadków porodów postępujących bardzo szybko. No i teraz tak, czy to jest rozwiązanie idealne? Nie jest. Ale w polskim położnictwie tak naprawdę praktycznie nic nie jest rozwiązane w sposób idealny. I tutaj bardzo, bardzo istotne moim zdaniem będzie kontrolowanie warunków, jakie przygotują poszczególne szpitale. Czyli sprawdzanie między innymi tego, czy te założenia odnośnie wyposażenia i standardu pokoi narodzin są respektowane. To może być pewnym takim wyzwaniem, ponieważ dane dotyczące opieki okołoporodowej w Polsce są traktowane od wielu, wielu lat przez Ministerstwo Zdrowia po macoszemu. Ministerstwo wie niewiele. Ministerstwo nie zdaje sobie sprawy, albo być może zdaje sobie sprawę, ale nie przywiązuje do tego tak wielkiej wagi, że dane dotyczące tego, na przykład jaki był odsetek porodów zakończonych zabiegowo czy operacyjnie w danym szpitalu, nie powiedzą nam dużo, dopóki nie zaczniemy realnie sprawdzać, czy kobiety mają możliwość rodzenia w pozycjach wertykalnych, dopóki nie dowiemy się, ile porodów i, co istotne też z jakich wskazań, jest indukowanych. Tego ministerstwo nie wie, a to są naprawdę podstawy podstaw, jeśli chcemy tworzyć dobrą, godną, prawidłowo przebiegającą opiekę okołoporodową. I tutaj znowu, w Polsce rośnie odsetek ciąż powikłanych, ciąż skomplikowanych. Oczywiście ma to częściowo związek na przykład z rosnącym wiekiem rodzących pacjentek, ale również nie bez znaczenia jest tutaj wszechobecna medykalizacja i ciąży, i samego porodu. Ciąże w Polsce zazwyczaj prowadzą ginekolodzy. To jest taka oczywista oczywistość, że jak kobieta zachodzi w ciąży, to w zdecydowanej większości przypadków szuka lekarza prowadzącego, a gdyby ta sytuacja miała miejsce w innym kraju, to równie oczywiste byłoby to, że fizjologiczną ciążę może prowadzić położna. Kobiety w Polsce, szukając miejsca do porodu, próbują się zorientować, czy w danym szpitalu pracuje ich lekarz prowadzący, mimo że to nie rolą lekarza jest przyjęcie porodu, tylko właśnie położnej. Kobiety w Polsce nie mają takiego odruchu zapisania się na edukację przedporodową i tutaj nie mylmy edukacji przedporodowej ze szkołą rodzenia, bo to są dwie zupełnie różne kwestie. Natomiast zleca się im standardowo niesamowicie dużo w porównaniu z innymi europejskimi krajami badań. Ciężarne szukają lekarza, który na każdej wizycie kontrolnej w ciąży zrobi im USG. Mimo że to również nie jest poparte jakimkolwiek naukowym standardem, naukową wiedzą w przypadku ciąż niepowikłanych. Tak naprawdę prawidłowo przebiegającą ciążę można by było zakończyć porodem domowym, w asyście położnej. Oczywiście nie mówimy tutaj o porodach samodzielnych, bez pomocy osoby, która ma ku temu wykształcenie i wiedzę, tylko w asyście położnej. Ale koło się zamyka, bo w Polsce porody domowe, mimo tego, że są legalne, co reguluje rozporządzenie, co reguluje standard opieki okołoporodowej, to nadal nie są refundowane, a ministerstwo nie planuje w tym kierunku wprowadzania jakichkolwiek zmian. Więc te wszystkie zmiany, które się obecnie dzieją i które będą się dziać w przyszłości, są potrzebne, powinny być stanowcze, ale powinny być też przemyślane. Ministerstwo powinno tutaj wysłuchać i położnych, i fundacji, na przykład Fundacji Rodzic po Ludzku, ale też samych pacjentek. Bo to, że stwierdzimy nagle, okej, cofamy ten pomysł, nie zamykamy porodówek, zostawiamy wszystkie i przywracamy te, które już zamknęliśmy, to nie rozwiąże problemu, bo często, oczywiście nie zawsze, ale często mówimy o oddziałach, na których samo to, że rodziło się mało dzieci, nie było największym problemem.
To czyli stwierdzenie, że tkwimy w dyskusji zastępczej, byłoby pewnie zbyt daleko idącym stwierdzeniem, ale że w tej dyskusji źle rozkładamy akcenty i że ona jest podporządkowane pewnej politycznej propagandzie, to już chyba z pewną odpowiedzialnością mogę to powiedzieć. Bardzo pani dziękuję. Oliwia Gęsiarz, absolwentka położnictwa, publicystka związana z OKO.press, była gościnią TOK 360. Wojciech Kowalik już obok mnie. Szybka piłka, co w EKG za moment.
Przeciętna pensja w Polsce w grudniu sięgnęła niemal 9600 zł brutto. Dużo. Skala tego wzrostu zaskoczyła ekonomistów. No tyle, że dotyczą tylko średnich i większych firm. A więc co tak podbiło średnią krajową, no i jakie są perspektywy dla wynagrodzeń, o tym w EKG.
Wojciech Kowalik teraz siada tu, ja wychodzę tam i wracam po godzinie 13. Adam Oskar, do usłyszenia.
Reklama. Tak jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Świeże filety z łososia atlantyckiego Marinero. 5,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 kg na kartę. Oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów. 14,99 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. A do tego pieczarki 4,99 za opakowanie 500 gramów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz. Tylko 11,99 za 1 kg. A miód wielokwiatowy nektarowy 2 kolory CD. Jedynie 19,99 za 1,3 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
Marian, a gdzie mogę kupić
ten... Na mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 23 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej.